Dzisiaj kończymy maraton. Tak, maraton, czyli naszą podróż przez pierwszy list Piotra. Więc przeczytajmy ten ostatni, nasz ostatni fragment. Tam jest jeszcze zakończenie, czy tam pozdrowienia, już tego nie będę omawiał. Więc jeszcze raz, czwarty już na temat naszego wroga. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik diabeł krąży dokoła, niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. On sam niech panuje na wieki. Amen. Ja tylko przypomnę, że adresaci Piotra no, doświadczają różnych trudności w swoim życiu i te trudności są związane z tym, że stali się chrześcijanami. Kiedy stali się chrześcijanami, to środowisko, to ta społeczność, w której funkcjonowali, można powiedzieć, wykluczyła ich. Zaczęła ich prześladować. Rzucano różne groźby przeciwko nim, zastraszano ich, robiono wszystko, żeby przywrócić ich jakby do tej pogańskiej społeczności, żeby odrzucili chrześcijaństwo i ponownie stali się poganami. Więc mają trudny czas i można powiedzieć, zadają sobie pytanie, jak żyć chrześcijańskim życiem w społeczności, która nie jest im przychylna, która zwróciła się przeciwko nim. I Piotr, co ciekawe, mówi, że chociaż doświadczają tych różnych cierpień, że których autorami są, jest kto? Kto jest autorem? No sąsiedzi, tak? Sąsiedzi, ludzie, w których żyją, w których funkcjonują i te cierpienia jakby pochodzą od nich. Ale Piotr mówi, że tak naprawdę to nie ci ludzie są wrogami chrześcijan. Że nie ci ludzie są wrogami. Wrogiem jest diabeł. To jest ich prawdziwy wróg, a nie ludzie. Chociaż oni są sprawcami tych różnych cierpień. A jeżeli to nie są wrogowie, ci ludzie nie są wrogami, chociaż są wrogo nastawieni, to znaczy, że chrześcijanie nie powinni z nimi walczyć. Chrześcijanie nie powinni walczyć z ludźmi, czy przeciwko ludziom, którzy ich prześladują. Dlaczego nie powinniśmy walczyć z tymi, którzy nas prześladują? Kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, będąc na krzyżu, powiedział kilka rzeczy. Jest nawet ktoś policzył, że 7 rzeczy, które Jezus powiedział na krzyżu, a jedną z tych rzeczy, którą Jezus powiedział, już wisząc na krzyżu, było: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus modlił się do Ojca o przebaczenie dla tych, którzy Go ukrzyżowali. Dlaczego Ojciec ma im przebaczyć? Ponieważ ci ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, co robią. Nie wiedzieli, co uczynili. Oni działali w nieświadomości, robili coś, ale nie wiedzieli dlaczego i po co. Tak do końca nie wiedzieli po co i dlaczego. Podobnie mówi o sobie apostoł Paweł, o czasach, kiedy jeszcze nie był apostołem. W pierwszym liście do Tymoteusza 12 Paweł mówi tak: dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, bo przyjął mnie do służby. Mnie, kiedyś bluźniercę, prześladowcę i gnębiciela, a jednak dostąpiłem miłosierdzia. Działałem bowiem bez zrozumienia, postępowałem w niewierze, albo inaczej, działałem w ignorancji wynikającej z niewiary. Paweł oświadcza, że jako faryzeusz prześladował Kościół, ale w tym, co robił, działał bez zrozumienia, postępował w niewierze, działał w ignorancji. On nie miał świadomości ani zrozumienia tego, co tak naprawdę robi. Wydawało mu się to słuszne, wydawało mu się, że w ten sposób służy Bogu, ale się mylił i to bardzo. Jakiś czas temu w telewizji pojawiła się informacja, która wywołała oburzenie na sąd, na władzę. Pewnego młodego człowieka, który miał 20 kilka lat, chciano posłać do więzienia. Co zrobił? ukradł rower. W ocenie sądu ukradł rower. Więc wydawałoby się, że sytuacja bardzo jasna, bardzo czytelna. Ukradł rower, facet dorosły, więc zasługuje na więzienie. Tyle, że ten dwudziestoparoletni mężczyzna, okazało się, że intelektualnie był na poziomie 8-9-latka. I to wzburzyło ludzi, że sąd nie wziął tego w ogóle pod uwagę. Ten człowiek nie był sprawny intelektualnie do końca. Więc jak karać takiego człowieka? To nie ma sensu. I w pewnym sensie mamy podobną sytuację tutaj, chociaż ludzie są sprawni intelektualnie, to jednak nie rozumieją, nie mają tej świadomości duchowej rzeczywistości. A co za tym idzie, nie wiedzą, czy robią dobrze, czy źle. Wydaje im się, że robią dobrze, że działają ze słusznych powodów, że działają w słusznej sprawie. Ale nie rozumieją, ani nie mają tej świadomości tej duchowej rzeczywistości, która za tym wszystkim stoi. Więc jaka jest ta duchowa rzeczywistość, o której poganie nie wiedzą? I z powodu której prześladują chrześcijan. Znowu Paweł w liście do Efezjan mówi nam pewne rzeczy. Zwraca się do pogan, którzy się nawrócili, jakby przypomina im, jacy oni byli, zanim się nawrócili, jacy oni byli, kiedy byli poganami. I Paweł mówi, Efezjan 2:1-2, wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Inaczej mówiąc, Paweł mówi, że ludzie niewierzący, że poganie, że ci, którzy prześladują chrześcijan, służą diabłu generalnie. Oczywiście oni nie zdają sobie z tego w ogóle sprawy, oni też nie mają takiej intencji, tak? Ale po prostu to jest fakt. Służą diabłu, to znaczy, że wykonują jego wolę. Więc tak naprawdę to nie ludzie są wrogami, bo oni są tylko narzędziami w rękach diabła. Nie są problemem narzędzia, tylko ten, który tych narzędzi używa. Więc to, że ci poganie prześladują chrześcijan, adresatów Piotra, to nie wyszło to bezpośrednio od nich. Oni są tylko narzędziami w rękach diabła, więc problemem jest diabeł, a nie narzędzia. Dlatego w Efezjan w 6 rozdziale znowu Paweł napisał. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Tak? Nie przeciwko temu walczymy. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Nie człowiek jest naszym wrogiem, tak? Nie ciało i krew, ale wrogiem jest diabeł. Dlatego też Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze. Mateusza 5 rozdział. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Dlaczego? Bo to nie są wrogowie. W pewnym sensie waszym wrogiem jest diabeł, który używa tych ludzi. Więc Piotr mówi, że wrogiem chrześcijan jest diabeł, ale też Piotr wzywa swoich adresatów, aby przeciwstawili się mu mocni w wierze, mając świadomość, że te same cierpienia są udziałem braci i sióstr na całym świecie. Tym samym Piotr mówi swoim adresatom, aby nie byli bierni, ale aktywni, jeśli chodzi o ich wroga. Nie powinni siedzieć z założonymi rękami i nic nie robić, kiedy cierpią, kiedy są prześladowani, ale też nie powinni się użalać nad sobą i lamentować z tego powodu. Piotr wzywa swoich adresatów, aby przeciwstawili się diabłu. Pytanie tylko, jak mają to zrobić? Tak? Jak przeciwstawić się diabłu? Jak przeciwstawić się komuś, kogo nie widać? Więc Biblia dostarcza nam różnych wskazówek. W Dziejach Apostolskich, 4 rozdziale, mamy historię uwięzienia Piotra i Jana z powodu głoszenia Ewangelii. Doświadczyli oni, można powiedzieć, prześladowania za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Stanęli przed Radą Najwyższą, a ta zakazała im głosić Chrystusa. Skierowali wobec nich różne groźby, żeby wzmocnić ten zakaz. Więc mamy tu podobną sytuację do tej, w której znaleźli się adresaci listu Piotra. Uczniowie wrócili, zostali uwolnieni, wrócili do swoich i opowiedzieli wszystko, co się wydarzyło. Jaka była ich reakcja? Dzieje apostolskie 4:24-30. Zawołali, tak? Zaczęli się modlić, zaczęli wołać. Władco, zawołali. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego ojca Dawida, twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Rzeczywiście, zeszli się w tym mieście przeciwko twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Jaka była reakcja uczniów? Zaczęli się modlić do Ojca. Zaczęli się modlić do Boga. Przedstawili sytuację, jaka jest. I o co wołają? I w 29 wersecie mamy napisane, o co wołają. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby i pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Uczniowie proszą Ojca, aby ten zareagował na te groźby, ale też, żeby dał im głosić słowo z przekonaniem i odwagą. Widzimy, że uczniowie nie modlą się przeciwko ludziom. Tak? Nie ma, Panie, Ty widzisz tego złego Heroda, Ty widzisz tego złego Piłata i tych złych Żydów, co oni robią? Weź ich tam, uporządkuj, tak? Nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Oni oczywiście wspominają, że mówią, jaka jest sytuacja, ale nie zwracają się w modlitwie przeciwko tym ludziom. Tak? Nie zwracają się w modlitwie przeciwko tym ludziom. Oni nie proszą Ojca, aby w jakiś przykry sposób zajął się tymi wrogami. W Grece może to zdanie jest jedno. Pozwól, Panie, zwróć uwagę na ich groźby i pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i z odwagą. Oni proszą, aby w obliczu tej sytuacji, tego sprzeciwu, tych przeciwności, aby mogli głosić słowo z odwagą i z przekonaniem. Więc w ten sposób przeciwstawiają się temu, co im nakazano. W ten sposób przeciwstawiają się diabłu. Proszą Ojca, aby w tych nieprzychylnych dla nich okolicznościach mogli czynić to, do czego zostali powołani generalnie. W tej modlitwie, jak widać, nie ma gromienia diabła, nie ma diable idź precz, czy coś w tym rodzaju, nie ma gromienia jakichś duchów terytorialnych, jak to niektórzy charyzmatycy nauczają. Nie na tym polega przeciwstawianie się diabłu. Nie na tym. Apostoł Paweł mówi podobnie, mówiąc o tym duchowym konflikcie, którego uczestnikami są chrześcijanie. Wzywa ich, aby przywdziali całą zbroję Bożą. Efezjan 6:13-18. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. I co jest tą zbroją? Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Czym jest zbroja Boża? Czym jest zbroja Boża? Tą zbroją jest chrześcijańskie życie. wynikające z wiary w Pana Jezusa Chrystusa, która opiera się na Bożym Słowie. Więc kiedy chrześcijanin doświadcza prześladowania z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to jego odpowiedzią na ten diabelski atak powinna być modlitwa. Ojcze, pomóż mi, abym żył tak, jak Ty tego ode mnie oczekujesz, abym robił to, do czego Ty mnie powołałeś. Jeżeli chrześcijanin to robi, to wtedy przeciwstawia się diabłu, kiedy robi to, do czego Bóg go powołał. Przeciwstawianie się diabłu to robienie tego, do czego powołał cię chrześcijanina Bóg w Chrystusie Jezusie. A co diabeł chce, żebyś przestał robić. Tak? Temu służą prześladowania. Temu służy prześladowanie po to, żeby zmusić człowieka, żeby się cofnął w swojej wierze, żeby odpuścił, żeby zrezygnował z Chrystusa. Więc przeciwstawianie się diabłu polega na tym, że cokolwiek się dzieje wokół mnie, idę drogą, którą jest Chrystus. Nie zbaczam. Trzymam się mocno mojego wyznania. Stoję mocny w wierze. Moją zbroją jest prawda, moją zbroją jest Ewangelia, moją zbroją jest hełm zbawienia, moją zbroją, czy tam mieczem ma miecz ducha, którym jest Słowo Boże i to jest moja zbroja. I w ten sposób przeciwstawiam się diabłu, przeciwstawiam się jego woli, żyjąc chrześcijańskim życiem, do jakiego powołał mnie Bóg w Chrystusie. Więc diabeł jest wrogiem chrześcijan. Chrześcijanie są z nim w konflikcie, ale trzeba też powiedzieć, że ten konflikt nie jest jakimś jednorazowym wydarzeniem. Ten konflikt będzie trwał do końca życia chrześcijanina lub do momentu, kiedy Jezus powróci, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Tak? Nie jest to jednorazowe wydarzenie, ale jest to konflikt, który będzie trwał do końca życia chrześcijanina lub do momentu, kiedy Jezus powróci, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeżeli chrześcijanin umrze i pójdzie do Pana, jego walka się skończyła. A jeżeli Pan Jezus powróci za życia chrześcijanina, to też jego walka się skończyła, ponieważ Jezus zniszczy wszystkich swoich wrogów. Doświadczenie cierpienia wynikającego z prześladowania nigdy nie jest łatwe ani przyjemne. I ten konflikt duchowy, w jakim chrześcijanie biorą udział, pochłania ich siły, wysysa z nich energię, zabiera im radość. Im dłużej trwa, tym więcej wymaga od nich wysiłku i trudu. Nie wiem, czy remontowaliście kiedyś mieszkanie, gdzie trzeba było z czwartego piętra na przykład wynieść gruz, gdzie skute zostały kafelki z kuchni, z całej kuchni, więc tych worów gruzu jest dużo. Więc na początku jesteś pełen siły, prawda? Ochoczo wynosisz te wory tam, gdzie trzeba je wynieść, z czwartego piętra na dół do śmietnika czy do kontenera. Nie wiem. W każdym bądź razie na początku jesteś pełen sił, pełen entuzjazmu wynosisz, ale z kolejnymi workami twoje siły słabną, tak? Twój entuzjazm słabnie. Powoli zaczynasz mieć tego wszystkiego dosyć. Opadasz sił, potrzebujesz odpocząć. I to jest w pewnym sensie to, z czego doświadczają chrześcijanie, którzy zmagają się, czy też doświadczają prześladowania, cierpienia w swoim życiu. Tyle, że w tym duchowym konflikcie chrześcijanin nie może powiedzieć przerwa, prawda? Teraz będziemy mieli przerwę, muszę odpocząć. Tak jak w pewnym sensie zrobili to żołnierze podczas I wojny światowej. 25 grudnia byli od siebie Niemcy i powiedzmy sprzymierzeni, siedzieli w okopach w niewielkiej odległości od siebie nawzajem, także mogli słyszeć swoje rozmowy. Tak? I 25 grudnia 1914 roku obie strony konfliktu uzgodniły 48-godzinne zawieszenie broni. I w tym czasie walczący żołnierze zaczęli się wymieniać prezentami. Tak? Wyszli ze swoich okopów, zaczęli, prawda, wymieniać się Niemcom. Niemcy lubili brytyjskie chyba cygara, podczas gdy Anglikom smakowały niemieckie papierosy. Więc się wymieniali, nawet gdzieś znalazła się piłka do nogi, więc zaczęli grać mecz. Niemcy wygrali 3-2 przy okazji, tak? Ale no, w tym też czasie mogli uprzątnąć te zwłoki, które poległych żołnierzy, które już tam od jakiegoś czasu, niektóre ciała leżały tam już od kilku tygodni, się już rozkładały, więc zrobili sobie zawieszenie broni na jakiś czas, ale w duchowym konflikcie, w którym są zaangażowani chrześcijanie, nie ma takich, że tak powiem, przerw, że sobie zawiesimy broń, tak? Nie ma czegoś takiego. Więc rodzi się pytanie, skąd czerpać siłę w tym duchowym konflikcie? Jak nie odpuścić, jak nie zrezygnować, kiedy brak już siły, kiedy ma się już naprawdę dosyć? I Piotr przypomina swoim adresatom, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski. I ten łaskawy Bóg powołał ich do wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie. Więc oni nie są sami w tym zmaganiu, w tym cierpieniu. Bóg jest z nimi i Bóg będzie ich wspierał. Ponadto Piotr przypomina im, że Bóg powołał ich do swej wiecznej chwały, więc przed ich oczy stawia to, co jest wieczne. Przed ich oczy stawia to, co jest naprawdę cenne. Stawia przed ich oczy to, co ma sens. Cierpienie dla Chrystusa, czy z powodu Chrystusa, nie jest cierpieniem bezsensownym. Ono dotyczy wieczności, ich wieczności w chwale Boga. Ale też Piotr przypomina swoim adresatom, że skoro Bóg powołał ich do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, to ciężar wypełnienia tego powołania nie leży na nich, ale na Bogu. Bóg to sprawi. Bóg tego dokona. On sprawi, że oni wejdą do tej chwały. Więc nie są pozostawieni samym sobie. Bóg jest blisko nich. Mogą opierać się na Nim. Mogą się opierać na Jego obietnicach. I kolejna rzecz, na jaką Piotr wskazuje, jest taka, że w obliczu wiecznej chwały u Boga te cierpienia, które spotykają jego adresatów, są tylko na krótki czas. Piotr nie mówi, że te cierpienia, których oni doświadczają, potrwają miesiąc, dwa, góra, trzy, a później już będzie, prawda, z górki. Nie. Piotr mówi, że z perspektywy wieczności to ten czas konfliktu, w który zaangażowani są chrześcijanie, czy też te cierpienia, których doświadczają chrześcijanie z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa, może to być 50, może to być 60 lat, ale z perspektywy wieczności to jest tylko krótka chwila. To jest tylko krótka chwila. To się wydaje być jak kropla wody w oceanie. I taką perspektywę przedstawia Piotr swoim adresatom. Tak cierpią. Tak, jest trudno, ale jest to w pewnym sensie tylko chwilowe, ponieważ Bóg powołał ich do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie. A kiedy skończy się to, co chwilowe, sam Bóg wtedy usunie wszystkie ich braki i staną się doskonali. Bóg ich odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Także nie będzie im niczego brakować, będą doskonali. Będą doskonali, jeśli chodzi o wiarę, czy wytrwałość, czy siłę. Będą kompletni, będą doskonali i sam Bóg tego dokona. Więc Bóg stawia przed nimi tą perspektywę wieczności, wieczności z Bogiem. Stawia przed ich oczy właśnie te różne Boże obietnice, że Bóg ich powołał, więc Bóg wypełni to, do czego się zadeklarował, do czego, co obiecał. Więc oni mogą, nie są sami i mogą polegać na Bogu. I ich siła i siłę powinni czerpać właśnie od tego, co Bóg może im dać. Więc te rzeczy są cenne i nie warto się cofać, nie warto rezygnować z nich, z tych wiecznych i cennych rzeczy właśnie dla chwili przyjemności, żeby te trudne chwile minęły i żeby już sobie na chwilę odpuścić. Więc jeśli jesteś osobą narodzoną na nowo, jeśli odwróciłeś się od grzechu i poszedłeś za Jezusem Chrystusem jako twoim Panem i Zbawicielem, to jesteś uczestnikiem tego duchowego konfliktu, czy chcesz, czy nie. Tak? To bierzesz z inwentarzem. Ludzie nienawidzili, świat nienawidził Jezusa, więc kiedy ty stajesz się uczniem Jezusa, to automatycznie świat nienawidzi ciebie. Jesteś uczestnikiem duchowego konfliktu. Jeśli jesteś chrześcijaninem i jeszcze nie doświadczyłeś prześladowania, jakiejś formy prześladowania za wiarę w Pana Jezusa, to bądź pewny, że taki dzień nadejdzie. Że taki dzień nadejdzie, wcześniej lub później, ale nadejdzie. Nie będzie, być może nie będzie to prześladowanie takie mega, gdzie będziesz musiał złożyć swoje życie za wiarę, ale może, być może będziesz musiał stracić cały dobytek. Może będziesz wyśmiany, albo ktoś ci zagrozi, czy powie, jak mi jeszcze raz wspomnisz o Jezusie, to... Prawda? Więc różne mogą być formy, ale jednego możesz być pewien, że jako chrześcijanin doświadczysz prześladowania. Skąd może przyjść ten atak? Od ludzi. Ponieważ ludzie są narzędziami w rękach diabła i czynią jego wolę. Może to być twoja rodzina, która cię wyśmieje, albo ci powie, żebyś już nic o tym Jezusie nie mówił. Mogą być znajomi, sąsiedzi, współpracownicy, czy po prostu inni ludzie. Co wtedy powinieneś zrobić? Błogosławić tych, którzy cię opluwają. Modlić się za swoich wrogów. Przebaczyć im. Tak właśnie postępował nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy Jemu złorzeczono, On nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczał sprawę Bogu. Dlaczego powinieneś tak robić? Ponieważ to nie ludzie są twoimi wrogami, ale ten, który ich do tego działania zainspirował. Twoim wrogiem jest diabeł, a nie człowiek. Co powinieneś w tej sytuacji zrobić? Powinieneś przeciwstawić się jemu, diabłu, a nie ludziom. Jak to zrobić? Modląc się o pomoc do Boga, byś mógł żyć chrześcijańskim życiem w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, która jest zgodna ze Słowem Bożym. Żebyś mógł być w tych nieprzychylnych okolicznościach wytrwały. Żebyś mógł kontynuować w swoim chrześcijańskim życiu, abyś się nie cofnął. Abyś mógł czynić to wszystko, do czego powołał cię Bóg w Chrystusie. W ten sposób przeciwstawisz się diabłu. A co zrobić, kiedy brak ci sił w tej walce? Kiedy już jesteś zmęczony i mówisz, że masz dosyć? Pamiętaj, że nie jesteś sam w tym konflikcie, że Bóg wszelkiej łaski jest z tobą. Że Bóg wszelkiej łaski powołał cię do swojej wiecznej chwały i tam zmierzasz. On tego dokona, dlatego On cię wesprze. Pamiętaj też, że ten konflikt, którego doświadczasz, jest tylko chwilowy. Te trudności będą trwać tylko chwilę, a potem nastąpi cała wieczność w Bożej chwale. Nie warto tego poświęcać. Nie warto poświęcać tego, co wieczne, co cenne, co jest wspaniałe właśnie dla chwilowej przyjemności. A po tym, jak dokonasz biegu, Bóg uczyni cię doskonałym, uzupełni wszystkie twoje braki. Więc tym się zachęcaj, by kontynuować ten bieg, który jest przed tobą, mimo że jest to bieg z przeszkodami, gdzie są różne pułapki po drodze zostawione, żebyś tylko tego biegu nie dokończył. Bóg jest z tobą i Bóg cię wspiera. I niech to będzie zachęta dla nas wszystkich. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że mogliśmy zagłębić się pierwszy list Piotra, że mogliśmy się zagłębić w Twoje Słowo i mogliśmy się uczyć przez półtora roku bodajże z tego listu i się zachęcać i tymi słowami, które napisał Piotr właśnie do swoich adresatów, żeby ich zachęcić i wesprzeć w tym, przechodzili. Ojcze, dzięki Ci za to, że mogliśmy się wielu rzeczy nauczyć i Panie, pomóż nam zastosować to wszystko w swoim życiu, żebyśmy mogli być ludźmi, którzy chodzą w Twoim Słowie, którzy są Tobie posłuszni. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś pomógł nam zrozumieć tą duchową rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy, ten konflikt, który chcąc, nie chcąc jesteśmy zaangażowani, ten duchowy konflikt. Panie, pomóż nam zawsze pamiętać, że to nie człowiek jest naszym wrogiem. Nawet ten, który nam grozi, czy ten, który nas wyśmiewa z powodu naszej wiary, że on nie jest naszym wrogiem. Że naszym wrogiem jest ktoś inny. Jest ten duch, diabeł. I przeciwko niemu powinniśmy się zmagać, czy przeciw jemu powinniśmy się przeciwstawiać. I Panie, daj nam mądrość w tym wszystkim, żebyśmy wiedzieli, jak to robić, jak przeciwstawiać się diabłu. Pomóż nam wtedy właśnie rozumieć, że potrzebujemy, żeby przeciwstawić się diabłu, potrzebujemy żyć chrześcijańskim życiem, żyć życiem zgodnym z Twoją wolą, z Twoim słowem. I pomóż nam, Panie, to czynić każdego dnia. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy prześladowani, nie tylko wtedy, kiedy atmosfera wokół nas staje się gorąca, ale każdego dnia, żebyśmy byli ludźmi, którzy twardo stoją w wierze, są mocni w wierze i mają świadomość, że takie jest po prostu chrześcijańskie życie. To jest część chrześcijańskiego życia, chrześcijańskiego doświadczenia. Konflikt, duchowy konflikt. Panie, daj nam mądrość w tym wszystkim, abyśmy wiedzieli, abyśmy wiedzieli, komu zaufaliśmy i żebyśmy mocno trwali w Tobie, Panie, ponieważ Ty dajesz te wspaniałe obietnice, ponieważ Ty, Ojcze, zapewniasz nas o wieczności. Ojcze, niech nasze oczy zawsze będą zwrócone na Ciebie, na Twoje słowo, na Twoje obietnice. Amen.